Kiedy słuchałem świadectwa Wiesława o tym, jak będąc pod wpływem alkoholu jeździł po tych górach ciągnikiem, kiedy mówił, że kiedy wracał po pijanemu do domu, ciągnik zostawił i szukał po lesie ciągnika. Czasami odnajdywał go gdzieś wiszącego nad przepaścią, zawieszonego. Tak Wiesławie było? I mówi, a ja nie wiedziałem, jak stamtąd wyszedłem. I w tym wszystkim także widział Bożą łaskę nad swoim życiem, że Bóg, któremu pierwsze powierzył swoje życie, a później gdzieś tam właśnie pod wpływem innych pogubił się w swoim życiu i alkohol zaczął dominować w jego życiu. Z tego, co wiem od innych, którzy go znali, mówią, że kiedy wypił, był bardzo niebezpieczny. Awanturował się. Kiedy był w karczmie czy gdzieś tam, to wszyscy uciekali od niego, bo dostawał chyba takiej białej gorączki. Tak było, Wiesław? On jakoś nie potrafi może tego wszystkiego powiedzieć, ale ja to pamiętam. Bo tak gdzieś czasami w między ten mówił w różnych sytuacjach. A kiedy był na tym nabożeństwie wtorkowym, to było to, co Wiesław mówił. On wołał, to nie było tak, że on sobie tak zawołał. On mówi, że 3 razy wołał do Boga o ratunek, ale to był krzyk jego duszy. I z tego, co pamiętam, kiedy przyszedł wtedy we wtorek na nabożeństwo, to był kolejny krzyk jego duszy. Boże, ratuj mnie. Nabożeństwo było zwykłe, niewiele ludzi, wtorkowe. I on chyba, nie wiem, czy jeszcze ktoś obok niego był, jedna czy dwie osoby wtedy wyszły na środek. I wtedy on mówi tak, tak mówił, Wiesław, ty możesz to potwierdzić albo zaprzeczyć. Mówi, kiedy się modlono o niego, taki ogień Boży przeszedł przez jego ciało. Tak było, Wiesław. Mówi, kiedy wrócił do domu, ten ogień ciągle palił się w jego ciele, a on został od tej chwili całkowicie uwolniony od alkoholu. Wiesławie, wypiłeś od tego czasu? Ile lat temu to jest? 10 lat temu. Całkowite uwolnienie w jednym momencie, w jednej chwili. Kiedy moc Boża zstąpiła, kiedy Bóg usłyszał jego wołanie, jego krzyk. Bo Bóg nasz jest Bogiem mocnym, bracia i siostry. Jeżeli człowiek naprawdę szczerze go szuka, to go znajdzie. Wiecie co, byłem zdumiony. Zdumiony tym, co Bóg uczynił w jego życiu. Bo to nie wszystko. Ja wam kiedyś wspominałem, on jest tą osobą, która mówiła, czemu nie ma codziennie nabożeństw? Czemu są tak krótkie te nabożeństwa? Ja sobie powiem to, chociaż to jest coś twojego osobistego. Zaczął regularnie, chyba co tydzień pościć, tak? Co sobotę. Od tego momentu powrotu do Boga, młody człowiek, głodny dalej, pragnący Boga, co tydzień pościł i modlił się. Kochani, tu nie chodzi o to, żeby jego w jakiś sposób wywyższyć, bo tu chodzi o to, żebyśmy zobaczyli Bożą moc i człowieka, który chce iść za Bogiem. W zborze w Ustroniu praktykują poranne modlitwy. O 6 rano, tak? W Ustroniu, mówię o Ustroniu. Oczywiście ta frekwencja wygląda różnie, ale jedną z osób, która tam najczęściej albo bardzo często jest, jest Wiesław. Jedzie 30 czy tam ileś kilometrów, żeby rano być na modlitwie. Moi drodzy, słyszeliśmy wiersz. Wiersz dotyczący grzechu. Ja też dzisiaj chcę mówić o grzechu. Już od całego tygodnia, nie wiem, w pewnym momencie Bóg położył to, to słowo w moje serce. I otwórzcie pierwszą księgę Mojżeszową. Będę czytał z 4 rozdziału. Od 3 wiersza. Po niejakim czasie Kain złożył Panu ofiarę z plonów rolnych. Abel także złożył ofiarę z pierworodnych trzody swojej i z tłuszczu ich. A Pan wejrzał na Abla i na jego ofiarę. Ale na Kaina i na jego ofiarę nie wejrzał. Wtedy Kain rozgniewał się bardzo i zasępiło się jego oblicze. I rzekł Pan do Kaina, czemu się gniewasz i czemu zasępiło się twoje oblicze? Wszak byłoby pogodne, gdybyś czynił dobrze. A jeśli nie będziesz czynił dobrze, u drzwi czyha grzech. Kusi cię, lecz ty masz nad nim panować. Potem rzekł Kain do brata swego Abla, wyjdźmy na pole. A gdy byli na polu, rzucił się Kain na brata swego Abla i zabił go. Moi drodzy, chcę dzisiaj mówić o grzechu, który czyha u drzwi. Tak jak Bóg powiedział do Kaina, że grzech czyha u drzwi. Chciałbym, żebyśmy dzisiaj zobaczyli w Bożym Słowie, że grzech jest potężnym wrogiem każdego z nas. Ja nie chcę dzisiaj, żebyśmy przed oczyma mieli grzech, bo przed oczyma powinniśmy mieć Jezusa Chrystusa. Amen. Biblia mówi, że mamy nie patrzeć na grzech, chociaż kiedy trzeba, powinniśmy go widzieć. Ale patrząc na Jezusa, jak mówi apostoł w liście do Hebrajczyków, patrząc na Jezusa, mamy złożyć z siebie wszelki ciężar i grzech. Tak więc, mówiąc o grzechu, chcę pokazać, jak to jest coś perfidnego, coś wrogiego dla każdego z nas, a z drugiej strony, żebyśmy ciągle mieli przed oczyma tego, który zwyciężył grzech i daje zwycięstwo nad grzechem. Kiedy widzę Pana, kiedy widzę Jego świętość, Jego wielkość, zwróćcie uwagę, że zawsze, kiedy człowiek zbliża się do Boga, do Bożej obecności, zaczyna widzieć grzech. Zaczyna widzieć swój brud. To tak, jakbyś zapalił lampę. Kiedy wchodzisz do pokoju, jest ciemno albo jest mroczno, ty nie widzisz wszystkiego. Wydaje ci się, że wszystko jest w porządku. Ale kiedy zapalisz światło, zaczynasz widzieć, o, jaki tu jest bałagan. A później, jeżeli weźmiesz jeszcze więcej światła, nagle zaczynasz widzieć jeszcze bardziej, że wydawało ci się, że już wszystko jest oczyszczone, ale nie jest oczyszczone. Że tam jeszcze coś jest, co powinno być usunięte. A więc, kiedy wchodzę w Bożą obecność, wiecie dlaczego? Dlatego tak mało staramy się wchodzić w Bożą obecność. Nam się wydaje, że wchodzimy w Bożą obecność, jeżeli krótko, szybko się pomodlimy. Ale to nie jest wchodzenie w Bożą obecność. 5-minutowa modlitwa nic nie zrobi i nie pozwoli ci wejść w Bożą obecność. Uniżenie, jeżeli nie ma w tym wszystkim też uniżenia przed Bogiem, pragnienia i szukania Boga, nigdy nie wejdziesz w Bożą obecność. Kiedy Izajasz się modlił, kiedy trwał w modlitwie, pamiętacie, tam jest napisane, że on się modlił i miał widzenie. On był w Bożej obecności i Boża chwała stąpiła i on widzi Bożą chwałę i Pana siedzącego na tronie i widzi tych serafów, którzy wielbią Boga, ale to nie jest wszystko. Kochani, jak cudowną rzeczą jest, kiedy ludzie Boży, dzieci Boże wchodzą w Bożą obecność, bo wtedy widzisz Jego świętość i także możesz dostrzec to, co jeszcze wymaga oczyszczenia, zmiany, wyrzucenia z Twojego i z mojego życia. Amen. Ale to się nie stanie w pośpiechu i biegu życia, kiedy nie będę miał czasu, aby zbliżyć się i szukać Boga i Jego obecności dla mojego życia. Chyba, że mi nie zależy. Kochani, kiedy wchodzisz w tą obecność, tak jak Izajasz w pewnym momencie krzyczy, prorok namaszczony Duchem Świętym, krzyczy, Boże, jestem człowiekiem nieczystych warg. On może do tej pory tego nie zauważył, ale kiedy szukał Boga, kiedy się modlił, kiedy był przed Bogiem i Bóg dał mu przeżywać swoją obecność, on wtedy zobaczył, Boże, moje wargi są nieczyste. Moje usta wypowiadały, może nie sądzę rzeczy jakieś wulgarne i tak dalej, to co nazywamy przekleństwem, ale pozwoliłem sobie mówić może o innych, przeciwko innym, obmawiać innych. Moje wargi są nieczyste. Moi drodzy, kiedy rozpoznaję, że coś jest nie tak, to nie chcę, że tak powiem, udomawiać grzechu. Ale muszę go eksmitować z mojego życia. Moi drodzy, jakże często jest tak, że my udomawiamy grzech w naszym życiu. Czy nie zdarza się wam, to jest tak jak z naszym ciałem. Jeżeli mnie trochę boli, da się z tym wytrzymać. I mówimy, po co pójdę do lekarza, jak trochę boli, ja sobie z tym poradzę. Ale z grzechem jest inaczej. On też na początku nas uwiera, ale mówimy, a jakoś niech on sobie już tam jest, niech mnie uwiera i nam się wydaje, że on tak sobie może zostać. Grzech, podobnie jak szatan i ten świat, i nasza stara natura są naszymi nieprzyjaciółmi. I nie mogę pozwolić, a jeśli pozwolę, to zawsze to będzie ze szkodą dla mnie, dla innych. Nie mogę pozwolić, żeby grzech po prostu się we mnie zadomowił. Nie można flirtować z grzechem. Niektórzy się bawią. Mówią, ja go trzymam na dystans, ja się do niego uśmiecham, ja nad nim kontroluję, ja nad nim panuję, ale nie można flirtować z kimś, kto jest twoim totalnym wrogiem, a takim jest grzech. Moi drodzy, w pewnym momencie w historii Izraela jest takie wydarzenie opisane w 4 Księdze Mojżeszowej. W 25 rozdziale czytamy tak, gdy Izrael osiadł w Szitym, zaczął lud uprawiać nierząd z Moabitkami. Zapraszały one lud na rzeźne ofiary swoich bogów, a lud jadł i oddawał pokłony ich bogom. Izrael sprzęgnął się z Baalem Peor, wtedy Pan rozgniewał się na Izraela. Oto grzech próbował pokazać jakąś taką przyjazną twarz dla Izraelitów i ci Moabici, te kobiety, ci mężczyźni udawali przyjaźń. Grzech będzie udawał i udaje, że jest przyjacielem, że nie jest tak niebezpieczny dla naszego życia. Ale popatrzcie, co jest na końcu powiedziane tego rozdziału 25, od wiersza 16. I przemówił Pan do Mojżesza tymi słowy. Odnoście się wrogo do Midianitów i bijcie ich.
gdyż oni odnoszą się wrogo do was przez swoje knowania, które uknuli przeciwko wam przez Peora i przez Kozbę, córkę księcia midiańskiego, ich siostrę, która została zabita w dniu klęski wywołanej sprawą Peora. Bóg mówi, odnoś się wrogo. Mówi Bóg, odnoście się wrogo do Moabitów, bo oni nie są szczerzy, oni udają przyjaźń. Diabeł doskonale wie, że jeżeli my pozwolimy grzechowi, będziemy ten grzech tolerować w naszym życiu, on doskonale wie, że kiedy zaczniemy się brudzić, będziemy tracić społeczność z Bogiem, ochronę Boga dla naszego życia. Dlatego, kiedy, wiecie, to jest Boża łaska, to co tam się stało. Ktoś powie, zginęło 24 tysiące ludzi, Izraelitów. Gdyby Bogu na nich nie zależało, by ich zostawił w tym, co oni zaczęli robić, bałwochwalstwie, w tym nierządzie, który zaczęli robić, Bóg by odszedł, ich zostawił, oni by w tym grzęźli. Ale to łaska i miłość Boga właśnie objawiła się przed tym, że Bóg wkroczył ze swoją rózgą i zaczął uderzać. I to spowodowało otrzeźwienie. I oni wtedy zaczęli wołać do Boga. Wtedy uświadomili sobie, że znajdują się w niewłaściwym miejscu. Moi drodzy, to była łaska, że to się stało. Ale Bóg mówi dzisiaj do mnie, do ciebie, do każdego z nas, nie traktuj grzechu lekko, nie flirtuj z grzechem, odnoś się do niego z całą wrogością. Bo grzech próbuje pokazać nam miłą swoją twarz. Pamiętacie, w liście do Hebrajczyków jest nawet powiedziane, że jest rozkosz grzechu. Nie powiedziałem całego tego wyrażenia, ale tam jest dodane jeszcze przemijająca rozkosz. A więc grzech będzie na początku nas wabił. Będzie pokazywał tą jakby tą maskę, bo to jest maska, bo on oszukuje, ale on ubiera maskę, która jest maską przyjaciela, przyjazną, przyjemności, czegoś dobrego, a w efekcie grzech zniszczy nasze życie, jeżeli mu pozwolimy się zrealizować w naszym życiu. Pójdziemy za nim. Apostoł Jakub i Jan mówią tak, że jeśli przyjaźnimy się z Bogiem, jeśli przyjaźnimy się z Panem Jezusem Chrystusem, wtedy automatycznie jesteśmy wrogami dla grzechu, dla świata, dla diabła i naszej starej natury, prawda? Dlatego Jakub pisze, wiarołomni, czy nie wiecie, że przyjaźń ze światem to wrogość wobec Boga. Jeśli więc kto chce być przyjacielem świata, staje się nieprzyjacielem Boga. Każdy z nas decyduje, kogo chcemy być przyjacielem. Jeśli chcesz być przyjacielem Boga, musisz zacząć wrogo odnosić się do grzechu. Powiesz, ale ja nie mam mocy. Nikt z nas nie ma mocy. Nikt z nas nie był w stanie sam siebie wyrwać z grzechu, prawda? Dopiero zaczęliśmy wołać do Boga o ratunek w swojej bezsilności. Wołać tak długo, aż Bóg wyciągnął rękę i Jego moc stąpiła i On nas wybawił, On nas z tego wyjął, wyciągnął. A więc z grzechem nie da się i nie można żyć. Tu Bóg mówi, On czyha u drzwi. On jest bardzo blisko. My wiemy, że jest zapłata za grzech. Tą zapłatą za grzech, mówi nam Słowo Boże, jest śmierć. Jest duchowa śmierć i może być wieczna śmierć. Jeżeli w międzyczasie człowiek od tego grzechu się nie odwróci i nie odbierze, nie przyjdzie do Boga, bo odebrać od Niego pomoc, łaskę, do oczyszczenia i do przemiany. Tak się zastanawiam nad tym fragmentem, który czytaliśmy odnośnie Kaina. Tak myślę, bo to by wynikało z tego fragmentu Bożego Słowa, że Kain miał społeczność z Bogiem. No bo przecież Bóg do niego przyszedł. Bóg z nim rozmawia. Bóg go ostrzega, prawda? A więc rozumiem, że Kain był człowiekiem po upadku Adama, swojego ojca, był człowiekiem, który miał jakąś relację z Bogiem, słyszał Boga. Powiesz, no gdybym ja dzisiaj słyszał Boga tak jak Kain, to ja bym posłuchał. Ale nie wiesz jak, nikt z nas nie wie jak Kain słyszał Boga. Bo o tym Biblia nie mówi. To może był słyszalny głos. I czasami ludzie słyszą słyszalny głos Pana. Saul z Tarsu jadąc słyszał głos Pana. Saulu, Saulu, dlaczego mnie prześladujesz? Mojżesz słyszał głos Pana na swoje uszy. Ziemia, na której stoisz, jest święta. Ściągnij obuwie. Ale nie wiem, jak Kain słyszał Boga. Może go słyszał w swoim sercu, w swoich myślach. I może to były intensywne myśli, które wypełniały jego umysł i on wiedział, że Bóg do niego mówi, nie miał wątpliwości. On wiedział, że Bóg mówi. Wiedział, że rozmawia z Bogiem. Co Bóg mówi do Kaina? Czemu się gniewasz? Czemu jest zasępione twoje oblicze? Byłoby pogodne, gdybyś czynił dobrze. A jeśli będziesz czynił dobrze, a jeśli nie będziesz czynił dobrze, to wiedz, że grzech jest u drzwi, on jest blisko. On cię kusi. Wiecie, tu jest ciekawe stwierdzenie, lecz ty możesz, lecz ty, tu jest u nas, masz nad nim panować. Ale w języku hebrajskim można dodać, tobie wolno nad nim zapanować. Ty możesz nad nim zapanować. Dzisiaj rozlega się głos Boga do każdego z nas, do każdego człowieka. Mamy Boże Święte Słowo i w Bożym Świętym Słowie Bóg wyraźnie do nas mówi, przestrzega nas, nie grzesz, nie idź tą drogą. Pamiętacie, jak Jezus mówi do tej cudzołożnicy, która została przyłapana i on mówi, i Pan Jezus pisze na piasku, i w pewnym momencie, kiedy mówi, kto jest z was bez grzechu, niech pierwszy rzuci kamieniem i ci wszyscy oskarżyciele odeszli. Jezus patrzy na nią, co, nie potępili cię? Ona mówi, nie, Panie, i ja ciebie nie potępiam, ale co? Ale idź i więcej już nie grzesz. Moi drodzy, to samo Bóg mówi do Kaina. Kainie, złożyłeś ofiarę, ale to nie jest tak. Ona nie ma upodobania we mnie, w moich oczach. Kainie, zmień. Zmień to, bo grzech czyha u drzwi. Zmień to, Kainie. Moi drodzy, Słowo Boże nas wzywa. My wiemy, że Kain zamiast posłuchać Boga zamyka się w sobie. Ja to tak rozumiem, tak sobie tą jego postawę. On słyszy Boga, Bóg go ostrzega, Bóg do niego mówi, a on się zamyka w sobie, zatwardza swoje serce na głos Boga. Jest pełen gniewu, jest pełen żalu do Boga, gniewu na swojego brata, zazdrości wobec swojego brata. Można powiedzieć, że pozwolił grzechowi wejść, wypełnić swoje serce tymi wszystkimi rzeczami. Bóg mówi, Kainie, jeśli będziesz dobrze czynił, jeśli zaczniesz, twoje oblicze będzie pogodne. Moi drodzy, Kain pozwolił zazdrości, gniewowi, złości aby wzięły górę w jego życiu i przejęły kontrolę nad jego życiem i w ogóle zignorował Boga. W liście do Hebrajczyków mamy napisane takie słowo w 12 rozdziale, wierszu 5 i 6. Synu mój, nie lekceważ karania pańskiego, ani nie upadaj na duchu, gdy on cię doświadcza. Bo kogo Pan miłuje, tego karze, chłoszcze, batorzy, każdego syna, którego przyjmuje. Wiecie, tutaj, kiedy sprawdzałem jeszcze raz ten tekst, tam jest to słowo doświadcza, można też przetłumaczyć, że nie upadaj na duchu, gdy jesteś przez niego zawstydzony. Kiedy Bóg cię konfrontuje, kiedy mnie konfrontuje z moim grzechem, jestem zawstydzony. Bóg mówi, nie lekceważ tego zawstydzenia przez Boga, bo to jest ku twojemu dobru. Dobrze, że jesteś zawstydzony. Powinieneś być zawstydzony, tak? Bo to może pomóc ci się podnieść. To cię ma doprowadzić do skruchy, do złamania, do upamiętania. Właśnie to jest cel Bożego karania. Dlatego chyba Dawid modli się w jednym momencie, że jest wdzięczny za tych, którzy go karcą i kiedy słusznie go karcą. Kto ukrywa występki, nie ma powodzenia, lecz kto je wyznaje i porzuca. Za mało jest wyznać. Kto je wyznaje i porzuca, ten dopiero dostępuje miłosierdzia. I tak sobie zapisałem, kiedy tak rozmyślałem nad tym, lepiej być zawstydzonym przez Boga teraz, niż kiedy stanę przed Nim i miałbym być zawstydzony. Lepiej teraz płakać, lepiej teraz wołać, niż wtedy, kiedy stanę przed Nim. A wtedy On powie, ale drzwi już są zamknięte. Gdy wybraliśmy Jezusa, to przestaliśmy być wrogo do Niego usposobieni. Jeżeli nie wybrałem Jezusa, jeżeli nie uznałem Jezusa jako swojego Pana, Zbawiciela, nie pokutowałem, nie odebrałem sam osobiście od Niego oczyszczenia i przebaczenia. Słuchajcie, każdy z nas, nie że ktoś mi powie. Wiecie, dla ludzi to jest wygodne. Przez 16 lat tak żyłem, że ktoś mi mówił, że moje grzechy są mi przebaczone. Ale nie były mi przebaczone. Ja myślałem, że są mi przebaczone. I bym żył dalej w tego rodzaju przeświadczeniu, gdyby nie Boża łaska, gdyby nie Boże światło, gdyby nie Boże Słowo i Duch Święty, który mi pokazał, że żyję w totalnej duchowej ciemności. A ja cały czas słyszałem, twoje grzechy są ci przebaczone. Kochani, Bóg jest żywym Bogiem i my też mamy tą możliwość mówić do Boga i słyszeć Boga. I właśnie nawrócenie polega na tym, że spotykasz się sam z Bogiem w taki sposób, że słyszysz Boga, że odbierasz od Niego samego dla siebie przebaczenie, oczyszczenie i wiesz, że On ci przebaczył. To nie żaden człowiek ci mówi. To Bóg przez Ducha Świętego w naszym wnętrzu nam poświadcza, że Bóg nam przebaczył i nas przyjął. Mojżesz był nieraz skuszony, podobnie jak nasz Pan. Tam jest mowa o tym, że Mojżesz zdecydowanie, stanowczo postanowił nie korzystać z tej przemijającej rozkoszy grzechu. On wiedział, że do grzechu należy odnosić się wrogo. Moi drodzy, kiedy patrzę na Kaina, to z jednej strony to był dobry pomysł ze strony Kaina, bo o ile się nie mylę, zaraz to sprawdźmy jeszcze raz, ale on chyba był tym pierwszym, tak, który złożył ofiarę. To dopiero Abel poszedł jakby za jego przykładem. Miał dobry pomysł. To było coś pozytywnego, jeśli chodzi o Kaina. Zbliżyć się do Boga. I zastanawiamy się, dlaczego jego ofiara była gorsza. Niektórzy mówią, no bo nie przelał krwi, Abel przelał krew, a przez krew jest ta możliwość przyjścia do Boga. Ale w tym czasie jeszcze nie było żadnego prawa. Może to bardziej wynikało ze świadomości, jeżeli ktoś był blisko Boga, to wewnętrznie odbierał pewną świadomość, jak powinien złożyć ofiarę. Może tak, może nie. Może nie o to chodziło, albo o to, trudno powiedzieć. A może tu chodziło o coś innego, o serce Kaina, jego postawę. On nie przyszedł do Boga z właściwym nastawieniem serca. On przyszedł do Boga, ja uważam, po tych jego reakcjach, po tym, co czytamy w tym fragmencie Bożego Słowa, przed zarozumiałością i pychą. Właściwie to przyszedł do Boga na swoich warunkach. I wiecie co, tak w podtekście słyszę, niech Pan Bóg będzie zadowolony. Niech Pan Bóg będzie zadowolony, że tam przyszedłem, że mu złożyłem ofiarę. Inaczej mówiąc, ja widzę tutaj, Biblia tego nie mówi wprost, ale widzę, że Kain poprzez swoją ofiarę próbuje manipulować Bogiem. Kochani, możemy sobą manipulować i manipulujemy sobą, oszukujemy samych siebie. Kain oszukiwał samego siebie, bo Bóg przyszedł do niego: Kainie, to z jakim sercem do mnie przychodzisz, to powoduje, że ta ofiara nie jest mi przyjemna. Kainie, jest czas na zmianę, jeżeli to zmienisz, ja cię przyjmę i będziesz błogosławiony, twoje oblicze będzie pogodne i będziesz tak samo błogosławiony jak twój brat Abel. Tak z tego możemy wyraźnie wyczytać. Wiecie, tak sobie zapisałem, że dzisiaj wielu ludzi próbuje Boga nawrócić do siebie. Nie oni się nawrócić do Boga, ale chcą, żeby Bóg się nawrócił do nich. Żeby Bóg powiedział, okej, jest tolerancja. Możesz z tym żyć. Ten grzech sobie zostaw i ten sobie zostaw i tamten sobie. Ludzie chcą, żeby to Bóg coś ze swojej strony zmienił. Wiecie, i wręcz domagają się od Boga błogosławieństwa. Bez skruszonego serca, bez uniżenia, bez posłuszeństwa. Chcą, żeby Bóg ich błogosławił. Ale napisane jest w Bożym Słowie, że Bóg pokornym łaskę daje, a tym, którzy są pyszni, przeciwstawia się. Wiecie, Kain jest dla każdego z nas wielkim ostrzeżeniem. Wiecie, wieczny tułacz, Bóg mówi, odrzucił go od swojego oblicza, jest napisane, że on się tułał. Gdzieś tam założył jakieś miasto, ale ciągle gdzieś tam, ja mówię, nie tylko w tym życiu, ale w wieczności taki wieczny tułacz, który nie mógł znaleźć swojego miejsca, bo wzgardził tą Bożą łaską i tym, co Bóg do niego mówił. Stał się ostrzeżeniem. Nowy Testament mówi, żebyśmy nie wchodzili na drogę Kaina. Ci zaś bluźnią przeciwko rzeczom, których nie znają. Natomiast rzeczy, które w naturalny sposób, jak nierozumne zwierzęta poznają, gubią ich, biada im, bo poszli drogą Kaina i pogrążyli się w błędzie Bileama i zginęli w buncie Koracha. Zastanawia się, poszli drogą Kaina. Myślę, że ta droga Kaina to jest ta pycha, ta arogancja, to nieskruszone serce. Grzech czyha u drzwi. U jakich drzwi? Naszych serc. Serce każdego z nas jest źródłem naszego życia, istnienia.
To w sercu podejmujemy decyzje. To w sercu kochamy i nienawidzimy. To w sercu mówimy prawdę i okłamujemy. To serce powoduje, że nasze usta wypowiadają przekleństwa. Z serca pochodzą albo dobre, albo złe rzeczy, prawda? Dlatego Salomon napisał: czujniej niż wszystkiego innego strzeż swojego serca, bo z niego tryska źródło życia. Oddal od siebie fałsz ust i trzymaj się z dala od siebie przewrotność warg. Czyli nie kłam, nie bądź oszczercą. Bacz na tor, po którym ma stąpać twoja noga i niech będą pewne wszystkie twoje drogi. Czyli nie bądź chwiejny. Bo dalej kaznodzieja mówi tak: nie zbaczaj ani na prawo, ani na lewo. Powstrzymaj swoją nogę od złego. Albo nasze serce jest krynicą czystej wody, albo nasze serce jest źródłem mętnej, nieczystej wody, zabrudzeni różnego rodzaju grzechami. Tak jak brat Roman czytał ten wiersz, bardzo mi się to podobało, o tym brudzie. Nikt tego nie wie. Nikt nie wie. Wiesz ty i Bóg. Pierwsze przynajmniej na początku nikt nie wie. Ale Bóg mówi, kiedy grzech czyha u drzwi, mam pilnować swojego serca. Nie zawsze nam się to udaje, prawda? Wiele razy potykamy się, wiele razy pozwalamy, żeby ten grzech nas oszukał. Ale kochani, ważną rzeczą jest, żebyśmy w tym nie trwali. Że kiedy go dostrzeżemy w świetle Bożego Słowa, Bożej obecności, Bożego Ducha Świętego, rozpraw się z Nim, potraktuj Go jak wroga, a wroga nie klepie się po plecach, tylko eksmituj Go i wyrzucaj Go. To może być złość, to może być zazdrość, to mogą być różne rzeczy. Ale nie pozwól, żeby On się, żebyś się z Nim oswoił, żeby się zadomowił i pozostał. Kiedy człowiek przychodzi do Boga, staje się Bożym dzieckiem, nowym stworzeniem. W księdze Ezechiela i Jeremiasza jest powiedziane: dam im nowe serca. Prawa moje wypiszę na ich sercach, na ich, w ich wnętrzu. A Jan pisze tak: wiemy, że żaden z tych, którzy się z Boga narodzili, nie grzeszy. Ale że ten, który z Boga został zrodzony, strzeże go i zły nie może go tknąć. My bowiem wiemy, że z Boga jesteśmy, a cały świat tkwi w złym. Ten nowy człowiek, nowe stworzenie, on przestaje grzeszyć. Więcej tu jest napisane, że ten, który jest w nim zrodzony, strzeże go. Jesteś strzeżony przez to nowe życie, które odebrałeś od Boga. Dosłownie chcę powiedzieć, przez samego Pana, który w nas w momencie nawrócenia i nowonarodzenia zaczyna mieszkać. Dlatego apostoł i apostołowie pisali: Chrystus w nas, nadzieja chwały. Ten, który jest w was, jest większy niż ten, który jest na tym świecie. Kiedy człowiek ma skruszone, złamane serce, kiedy naprawdę odwraca się od grzechu, kiedy Jezus przychodzi do jego życia, kiedy Bóg przychodzi do jego życia, staje się nowym stworzeniem. I muszę wam powiedzieć jedną rzecz. Nie musisz nawet znać wszystkich swoich grzechów w momencie nawrócenia. Ale kiedy jest złamane serce, skruszone serce przez to, co już Bóg ci objawił i wołasz do Boga: Boże, zmiłuj się, to Bóg cię wybawia, Bóg cię oczyszcza, Bóg cię czyni nowym stworzeniem. A później jest coś takiego, nie wiem, czy to odkrywaliście u siebie, że to nowe życie, Duch Boży i to nowe stworzenie, to kim jesteś i ten, który zaczął we mnie mieszkać, mi przypomina czasami pewne rzeczy, które muszę jeszcze uregulować. Czasami kogoś przeprosić, czasami coś zwrócić komuś, prawda? Ale to już jesteś tym, który działa jako Boże dziecko. Uczysz się chodzić z Bogiem. Kiedy czytamy list do Rzymian, 6, 5, właściwie wcześniej, od 3 rozdziału do 7 rozdziału, zwróćcie uwagę, że apostoł Paweł jakby personifikuje grzech. Ale też bardzo dużo mówi o grzechu i mówi o tym, żebyśmy teraz już jako Boże dzieci, posłuchajcie kilku fragmentów Bożego Słowa. Podobnie i wy uważajcie się za umarłych dla grzechu, a za żyjących dla Boga w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Niechże więc nie panuje grzech w śmiertelnym ciele waszym, abyście nie byli posłuszni porządliwością Jego. Nie oddawajcie członków swoich grzechowi na oręż nieprawości, ale oddawajcie siebie Bogu jako ożywionych z martwych, a członki swoje na oręż sprawiedliwości. Albowiem grzech nad wami panować nie będzie, bo nie jesteście pod zakonem, ale pod łaską. Teraz zaś wyzwoleni od grzechu, a oddani w służbę Bogu, macie pożytek w poświęceniu. Bo prawo ducha, który daje życie w Chrystusie Jezusie, uwolnił cię od zakonu prawa, grzechu i śmierci. I Paweł tutaj mówi, grzech wzbudza pożądliwość, podnietę, łamie Boże przykazania, czyha i zniewala. Ale kiedy stałeś się Bożym dzieckiem, Bóg daje nam obietnicę, że grzech więcej nad nami nie będzie panował. Jest to zgodne z Bożym Słowem? Tak mówi Boże Słowo. Takie jest Boże wybawienie, takie jest Boże odkupienie, jakie mamy w Jezusie Chrystusie. A więc wrogo, odnoś się do grzechu, każdego grzechu. Życie, historia uczy nas, że nie zawsze odnosimy zwycięstwo. Dajemy się oszukać i zwieść wielokrotnie. Zobaczcie na Dawida. Dawid w 2 Samuelowej w 11 rozdziale, wierszu 1, 2 i 3, jeżeli możecie otworzyć ze mną, tam jest takie napisane ciekawe słowo w pierwszej księdze Samuela. Przepraszam, 2 Samuelowa, 11 rozdział, wiersz 1, 2 i 3. Tak, 2 księga Samuela. 11 rozdział. Wiersz 1, 2 i 3. Następnego roku, w czasie, kiedy królowie zwykli wyruszać na wojnę, wysłał Dawid Joaba wraz ze swoimi wojownikami i z całym Izraelem, i ci splądrowali ziemię Amonitów i oblegli Rabę. Dawid wszakże pozostał w Jeruzalemie i trafiło się. I dalej znamy historię, ale na co chcę zwrócić uwagę, moi drodzy? W tym czasie, kiedy królowie zwykli wyruszać na wojnę, Dawid postanowił sobie zrobić przerwę. Mały luzik. Moi drodzy, to jest takie dla nas też wielkie, wielkie ostrzeżenie. My mamy świadomość, że my toczymy walkę, my jesteśmy w duchowej walce. I wtedy wróg podsunął coś Dawidowi, podsunął tą kobietę. Tu jest napisane, przytrafiło się. I wiemy, że w jakiej sytuacji znalazł się Dawid. Psalm 51 mówi, że był blisko odpadnięcia od Pana. Tylko szczera pokuta, Boża łaska pomogły Dawidowi się podnieść. On wołał do Boga. Moi drodzy, gdy jest czas, aby toczyć walkę, gdy jest czas, że jest nabożeństwo, pytamy się, gdzie wtedy jest lud Boży, gdzie są ludzie Boży, gdy jest czas, aby być razem i toczyć duchową walkę. I to jest dla nas takim też ostrzeżeniem, żebyśmy, kiedy jest czas walki, kiedy jest czas modlitwy, kiedy jest czas spotkania Kościoła, abyśmy byli tam w społeczności z ludem Bożym. Samson? Zwróćcie uwagę, że kogo tutaj bym nie wymienił. To są moje notatki sprzed wielu, wielu, nie wszystkie, ale niektóre są sprzed wielu, wielu lat. Saul, namaszczony, tak pokorny, że bał się stanąć przed Izraelem, kiedy został wybrany na króla. Ukrywał się w taborze, musieli go szukać. Czuł się niegodny. Co się z nim stało, z tego człowieka tak pokornego, tak uważającego się za niegodnym, że w pewnym momencie stracił wszystko? Dlatego, że pozwolił grzechowi zadomowić się w jego sercu. w jego życiu. Niezależny duch, zazdrość. I to później jedno, te rzeczy działy się coraz gorsze w jego życiu. A co z Salomonem? Ja sobie myślę, Boże, tak namaszczony król jak Salomon, taką mądrością Bożą obdarowany jak Salomon. A to nam mówi tak, że nikt z nas nie może powiedzieć, o, ja już nie muszę siebie pilnować. Każdy z nas musi mieć tą świadomość, że ciągle, w każdym momencie naszego życia jest coś takiego jak grzech, który czyha u drzwi twojego i mojego serca i chce nas zniszczyć. Moment czy momenty nieuwagi, ale jeżeli nie zareagujemy właściwie, może zniszczyć nasze życie. Pojawiła się pycha, żądza, pewność siebie. Odwrócił się całkowicie od Boga, pobudował wiele świątynek i świątyń, tak jak żon sobie pobrał pogańskich. Trwanie w grzechu pozbawia nas Bożego światła i Bożej mądrości. Grzech coraz bardziej nas zwodzi i usypia, pozbawia coraz bardziej zrozumienia Boga i Bożego Słowa. No bo kto jak to, ale Salomon powinien wiedzieć, nie? Przecież miał mądrość Bożą. On powinien wiedzieć, ale gdzieś stracił to zrozumienie, w czym się znalazł. Grzech go uspał, oszukał go całkowicie. I moglibyśmy tak mówić. Gedeon, Demas, Judasz, Lucyfer. Zawsze przyczyną był grzech. Coś pozostawionego, czy to pycha, jak u Lucyfera. Nie wiemy, jak ona się, skąd się znalazła. Zapragnął zrównać się z Najwyższym. I diabeł będzie próbował, bo wiecie, myśli, nasz umysł, nasze myśli są bramą do naszego serca i on atakuje nasz umysł. Jeżeli pozwolimy tej myśli się zagnieździć, a później przejdziemy do działania, grzech zaczyna wykonywać w nas swoje dzieło i zaczyna nas niszczyć. Zaczynamy tracić pokój Boży, społeczność z Bogiem, nie zbawienie Boże. I znajdujemy się w bardzo niebezpiecznym miejscu. I wtedy Bóg mówi, jeśli będziesz czynił dobrze, jeżeli się z tym rozprawisz, jeżeli grzech nazwiesz grzechem, to ja ci dam pomoc, ja ci podniosę i wybawię. Może powiesz, ja już tyle razy wołałem do Boga. Kochani, widziałem ludzi, którzy wiele razy wołali do Boga o uzdrowienie, wiele razy wołali o zbawienie, aż w pewnym momencie, kiedy byli całkowicie złamani, zdeterminowani, przychodziło Boże uzdrowienie, czy też Boże zbawienie. Kiedy do Jezusa przyszedł człowiek cały pokryty trądem. Słuchajcie, on nie miał zalążków trądu. On, tam jest napisane, że był cały pokryty trądem. To rozumiem, że kiedy był cały pokryty trądem, to znaczy, że całe jego ciało ropiało albo miało zaschnięte ropnie, cuchnęło. Część ciała musiała poodpadać, były jakieś dziury. On w takim stanie przyszedł do Jezusa. Mówi, Panie, jeżeli chcesz, możesz mnie oczyścić. I co Jezus powiedział? Chcę, bądź oczyszczony. I natychmiast ten człowiek został oczyszczony z trądu. To mi mówi, to mi pokazuje, że nasz Pan ma wszelką moc, aby złamać wszelką moc, bo trąd przyrównam dzisiaj do grzechu, nawet jeżeli jesteś obsypany i mówisz, ja już śmierdzę z powodu moich grzechów. Wiesław był w takim stanie, ja byłem w takim stanie, każdy z nas był w takim stanie. I nikt z nas nie mógł tego trądu usunąć. Wiecie, że jeżeli kapłan rozpoznał, tak według Bożego prawa było, rozpoznał, że jest zalążek trądu na ciele człowieka, kiedy się potwierdziło, że to jest trąd, ten człowiek był usuwany poza obóz. Bo trąd jest zaraźliwy, aby nie zaraził reszty. To była Boża mądrość. Do dzisiaj jest to jedyny sposób. Ale trąd to jest tylko ciało.
Wystarczyło tylko ślad trądu. A ten człowiek był cały pokryty trądem. Bez względu na to, czy jest tylko ślad trądu na twoim, na moim życiu, musisz być usunięty. Chyba, że przyjdziesz do tego, który ma moc usunąć trąd z twojego ciała. Chyba, że przyjdziesz do tego, który ma moc odpuszczać grzechy, którym jest Pan Jezus Chrystus. Chyba, że przyjdziesz do Niego i On jest tym, który usunie to i będziesz zdrowy, będziesz obmyty, będziesz oczyszczony i wyzwolony. Kochani, jeżeli ty i ja widzimy w swoim sercu coś nie tak, inni tego jeszcze nie widzą, ty wiesz, z czym się zmagasz, co cię męczy, a może już inni wiedzą, trudno powiedzieć, ale wydaje ci się, że sobie z tym poradzisz, a Bóg mówi, to jest grzech. To dzisiaj jest czas, nie jutro. Teraz jest czas, żebyś przyszedł do Boga. Nie na zasadzie, może ten Bóg coś dla mnie zrobi, ale z krzykiem i wołaniem. Tam w swoim sercu, nie myślę, żebyśmy tutaj dzisiaj krzyczeli. W swoim sercu, Boże, ratuj mnie, usuń trąd, usuń grzech, usuń to z mojego życia. Ja nie jestem w stanie sobie z tym poradzić. Kochani, Bóg doskonale wie, że nikt z nas nie jest w stanie sobie poradzić z grzechem sam. Ale z drugiej strony On daje nam też moc do tego, abyśmy żyli w wolności od grzechu, kiedy do Niego przychodzimy. Ale musimy do Niego przyjść. Wrogo się do Niego albo wrogo się z Nim obchodźcie. Nie zaprzyjaźniajmy się z Nim. Modliłem się o ten czas i to jest wezwanie do nas wszystkich. Jeżeli widzisz, że jest coś, mówisz, tego nikt nie wie, ja i Bóg, to dzisiaj wezwij Boga. Powiedz, Boże, ja chcę być wrogo nastawiony do tego. Ja nie chcę z tym chodzić. I za każdym razem, kiedy to będzie się chciało przylepić do ciebie, za każdym razem musimy się do tego wrogo odnosić. On będzie próbował nas zwieść, oszukać. Powstańmy, aby się modlić. Moi drodzy, wierzę, że jestem przekonany, że Bóg chciał, żebyśmy dzisiaj na ten temat mówili. Żebyśmy mówili, że musi być z naszej strony zero tolerancji dla wszelkiego grzechu w naszym osobistym życiu. I nie mówię, żebyś myślał o kimkolwiek innym. Nie. Aby każdy z nas myślał o sobie. Nie, żebyś patrzył na kogoś. Patrz na siebie. Na siebie. Na swoje życie. Dzisiaj chcę powiedzieć, żebyśmy nie rozglądali się, patrz na siebie, proś Boga, Boże, daj mi zobaczyć. A może już dawno widzisz i ciągle z tym nic nie zrobiłeś. I to jest. Ale pamiętaj, grzech ma to do siebie, że on ciągnie kolejnych kompanów. I on zaczyna mieć coraz większy wpływ. I to jest jak nowotwór, który roznosi się po całym ciele. Tak on roznosi się po całym naszym duchu, wewnętrznym człowieku, naszej duszy i nas trawi i niszczy. Ja chciałbym dzisiaj coś zrobić, bo o to się modliłem. Moi drodzy, nie chcę, żeby tu ktokolwiek wychodził na środek, ale chcę, żebyście wszyscy pochylili głowy i zamknęli oczy. Wszyscy. Wszyscy. Pochylcie głowy i zamknijcie oczy. Chciałbym, żebyś miał ten jakby z jednej strony komfort, że nikt cię nie, na ciebie nie patrzy, tylko Bóg. I ja będę widział najwyżej. Ale jeżeli jest coś, co dostrzegasz w sobie, z czym się męczysz, co wiesz, że jest niewłaściwe, nie możesz sobie z tym poradzić, Ciągle do tego wracasz. Ciągle to ma nad tobą przewagę. Czy chcesz dzisiaj przed Bogiem powiedzieć: Boże, ja to wyznaję, ja widzę, to jest ogromna moja potrzeba. Daj mi łaskę, moc i siłę do zwycięstwa. Oczyść mnie z tego i wyzwól mnie z tego przez swoją łaskę, tak jak obiecałeś. Ale z drugiej strony musimy mieć tą świadomość, że kiedy będziemy znowu kuszeni, bo będziemy kuszeni, żebyśmy dawali temu odpór, a Bóg udzieli nam siły i łaski, bo Jego słowo jest tak i amen. Kochani, chodzi o każdego z nas osobiście. Jeżeli dzisiaj widzisz taką potrzebę, jeżeli jesteś gotowy, jeżeli naprawdę chcesz, jeżeli bolejesz nad tym i twoje serce jest mocno dotknięte z tego powodu i się to cię męczy, to cię niszczy i nie chcesz tego, jeżeli taka jest twoja postawa i chcesz od tego się odwrócić, kto wyznaje i porzuca występki, dostępuje miłosierdzia. Jeżeli coś takiego jest, cokolwiek to może być, to wołajmy do Boga. Daj mi tylko znać, podnosząc swoją rękę, ja chcę to dzisiaj uczynić dla mojego życia. Chcę prosić Boga o oczyszczenie, o pomoc, o zmianę. Jeżeli coś takiego jest, dostrzegasz coś takiego, możesz podnieść i opuścić rękę. Bóg to widzi. Bóg to widzi. Bo Bóg daje słowo, aby dać ci moc, abyś mógł się rozwijać, abyś mógł mieć pogodną twarz, abyś mógł mieć błogosławieństwo. Po to Bóg posyła słowo, abyśmy byli duchowo zdrowi i silni. Dziękuję, możecie, ci, którzy podnosili, możecie opuścić. Dziękuję wam za otwartość, za szczerość. On tutaj jest. Ja wierzę, że On tutaj jest. Modliliśmy się o to nabożeństwo. My nie chcemy tylko mówić o Bogu, chcemy naprawdę doświadczać Boga, Jego mocy w naszym życiu. A jeżeli chcesz dzisiaj ktoś z nas oddać życie Bogu, bo jeszcze tego nie zrobiłeś albo zrobiłeś, ale nie ma zmiany w twoim życiu, dalej brniesz w to samo, przyjdź do Jezusa. Przyjdź do Jezusa. Oddaj Mu swoje życie szczerze. Unisz się i pozwól się Bogu złamać całkowicie, tak aby On mógł podnieść ciebie, bo Bóg na pewno to zrobi, kiedy z naszej strony to robimy szczerze. Do tego wzywam. Chcemy się modlić. Kochani, wy, którzy podnosiliście rękę, módlcie się po cichu, tam, gdzie stoicie. Wołajcie do Pana, wyznawajcie, wyszeptujcie po imieniu ten grzech, czy te grzechy, czy te rzeczy, które są. Proście, Panie, obmyj mnie. Panie, daj mi łaskę i siłę. Ja chcę się wrogo do tego odnosić. Nie chcę w ten sposób żyć. A cały zbór, a my wszyscy razem teraz społecznie będziemy się modlić i wspierać was w modlitwie. Wszechmogący Panie, tak dziękujemy Ci, że Ty dajesz nam łaskę. Panie Boże Wszechmogący, i modlimy się teraz o naszych braci, o siostry, o tych, którzy teraz, Panie, wołają do Ciebie, wyznają swoje grzechy, Panie. Wyznają to wszystko, co z czym się borykają, Panie, bo Ty dałeś obietnicę. I dziękujemy Ci, że możemy przyjść, Panie, do Ciebie na podstawie przelanej krwi Jezusa Chrystusa. I dziękujemy Ci, że krew Pana Jezusa Chrystusa nie tylko oczyszcza, ale uwalnia nas od wszelkiego grzechu. I ogłaszamy teraz Twoje uwolnienie, Twoje błogosławieństwo, Twoją moc dla naszych braci i sióstr. Ojcze, aby byli pełni Twojego pokoju i radości, pełni zwycięstwa. Tak bardzo tego potrzebujemy, Panie. Błogosławimy ich, Boże, w imieniu Jezusa Chrystusa. Boże nasz i Król nasz, dziękuję Ci za Twoje słowo. Dotykaj każdego z nas, gdyż każdy z nas potrzebuje Ciebie, Panie. Chwała Ci, Boże. I naucz nas wrogo odnosić się do grzechu. Wrogo odnosić się do tego wszystkiego, co On oferuje. Panie, daj nam nienawiść do zła w naszych sercach, wtedy okażemy bojaźń Pana. Chwała Ci, Boże Wszechmogący, modlę się o nasz zbór, modlę się o moich braci i siostry, o tych, którzy są dla mnie drodzy, Boże Wszechmogący, abyśmy byli wszyscy razem mocni w Tobie, Boże. Panie, dotykaj mojego życia, Boże, abym był mocny w Tobie, Panie. Oczyszczaj, Panie. Boże Wszechmogący, okazuj łaskę, wybawienie, Panie. Chwała Ci, Jezus. Dziękujemy Ci, Panie, że Ty posyłasz Słowo nie po to, aby nas potępiać, ale po to, aby nas ratować, aby nas wybawiać. Chwała Ci, Boże, że Twoje karcenie jest zawsze miłe i dobre dla nas. I nie chcemy jak Kain zlekceważyć Twojego karcenia, ale, Panie, chcemy je przyjmować. Chwała Ci, Panie. Błogosław nasze serca. Duchu Święty, usługuj nam. Duchu Święty, działaj w naszych sercach. Panie, przyjdź ze swoją mocą do każdego serca, do każdej osoby, która, Panie, dzisiaj, teraz podnosiła swoją rękę, Panie. A Ty widzisz szczerość, Ty widzisz, Panie, pragnienie, Ty widzisz, Boże, skruszone serca. Ty potrafisz to wszystko ogarnąć i wiesz, Panie. I nigdy tego, który jest skruszony i złamany, szczerze, Ty go nie zostawisz, Panie. Tak błogosław, Duchu Święty. Chwała Ci, Boże. Chwała Ci, Jezus. Hallelujah.